Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, sakrament Chrztu Świętego jest niezwykle bogaty, niezwykle owocny. Chciałem na zakończenie rekolekcji podkreślić najistotniejszy owoc, jakim jest nasze wszczepienie w Chrystusa i nasza przemiana w Chrystusie, przemiana w Duchu Świętym, naśladowanie Jezusa, do którego jesteśmy zaproszeni i zobowiązani przez łaskę chrztu. Ale to tak bardzo abstrakcyjnie brzmi. Jest nawet takie dziełko bardzo poczytne o naśladowaniu Chrystusa. Ale co jest takiego najbardziej właśnie istotnego i decydującego o całej reszcie naszego życia? Pan Jezus zresztą sam powiedział, że ten, kto w Niego wierzy, będzie dokonywał tych samych dzieł, które On czyni, owszem większe uczyni, bo Jezus idzie do Ojca. To niezwykłe, zadziwiające. Będziemy dokonywać tych samych dzieł, a nawet większe. Jezus w swoim ziemskim życiu, jako Bóg człowiek, ukazał dwie najważniejsze relacje, które pielęgnował, z których czerpał siłę, i cała jego ziemska działalność właśnie związana była z tymi dwoma wymiarami. Mianowicie objawiał siebie jako Syna Bożego, jako dziecko Boże, jako Syna Bożego, poprzez objawianie, ukazywanie takiej jedynej, unikalnej, no niezwykłej relacji z Ojcem. A drugi wymiar ukazał swoje życie w Duchu Świętym, swoją współpracę, zjednoczenie z Duchem Pocieszycielem. I jakby zobaczenie tego, zrozumienie decyduje o naszym życiu chrześcijańskim. Jak mówili ojcowie Kościoła, że my mamy być Chrystusokształtni, podobni do Chrystusa. I oczywiście nie chodzi o kształt zewnętrzny, o podobieństwo fizyczne. Chodzi o charakter Chrystusowy. O duchowe upodobnienie do Chrystusa. Właśnie w tych dwóch najistotniejszych wymiarach życia. I gdybyśmy uważnie właśnie czytali Nowy Testament, Ewangelię, szczególnie Marka i Ewangelię Jana, to zobaczymy portret Jezusa w tych właśnie dwóch aspektach życia. Dziecięstwo Boże i życie w Duchu Świętym. I to jest dla nas najważniejsze. Wszystko inne będzie nam dane, jeżeli to zrozumiemy. To wody chrzcielne nas do tego zapraszają. I ten pierwszy aspekt, najpierw oczami świętego Marka, to są jakby takie krótkie reportaże, jakby tak z daleka kamerą, a potem zbliżanie się do jakiegoś szczegółu, ujawnianie jakiegoś sekretu. I znowuż mamy taki obraz z zewnątrz, z daleka, w tłumie. I co widzimy? W pierwszych czterech rozdziałach widzimy Jezusa otoczonego apostołami i tłumami ludzi. Jezus, który od świtu do późnego wieczora bardzo ciężko pracuje. Także nawet często nie mają czasu na posiłek, mówi apostoł. Całe miasto zebrało się u drzwi. Tłum był tak wielki, zewsząd ściskali Jezusa. Jezus głosił to słowo w tym skwarze, upale, pośród szykan, prześladowań, śledzono Go, uzdrawiał chorych. Wszyscy chcieli się dopchać, żeby choć frędzli płaszcza się dotknąć, byli uzdrawiani. Oczyszczał trędowatych. Były konfrontacje, były potyczki bardzo dramatyczne z opętanymi, ze złymi duchami. Przychodził tylu biednych, chorych, słabych ludzi. No i ciągle te pułapki faryzeuszów uczonych w piśmie. Możemy sobie zrekonstruować i wyobrazić właśnie życie pełne trudu, trudu w pocie czoła. jeszcze ten skwar, jeszcze ten pył, ten piach pustynny. I rzeczywiście wieczorem apostołowie zasługiwali na to, by odpocząć, by pójść spać. I to robili, ale Jezus nie. Widzimy w Ewangelii, że On wychodzi na górę albo przeprawia się na drugi brzeg jeziora i tam w samotności na modlitwie przebywa z Ojcem. Innym razem widzimy, że wstaje przed świtem, zanim słońce zeszło, apostołowie jeszcze śpią, a Jezus odchodzi i rozmawia z Ojcem. W Ewangelii świętego Jana mamy taką odsłonę wewnętrzną. Jezus odkrywa sekrety swojego serca przed uczniami. Szczególnie 17-18 rozdział Ewangelii, modlitwa arcykapłańska Jezusa. Ale jest wiele jeszcze innych miejsc, gdzie Jezus ukazuje tę swoją niesamowitą, unikalną, jedyną relację do Ojca. I widzimy też właśnie uczniów i apostołów, którzy już to zobaczyli, już to zrozumieli, są pełni ekscytacji i żądają od Jezusa, żeby wprowadził ich w świat właśnie tej przyjaźni z Ojcem. Jezus mówi, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze mnie. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Coraz bardziej właśnie ciekawi są ludzie, kim jest ten Ojciec, jaki jest ten Ojciec. Próbują właśnie się dowiedzieć czegoś więcej od Jezusa. Jeden z apostołów mówi, naucz nas modlić się. I wtedy Jezus uczy modlitwy pańskiej. Mówcie Ojcze nasz. Mówi, wejdź do izdebki, zamknij drzwi i bądź ze swoim Ojcem. Rozmawiaj z Ojcem, który słyszy, który widzi w ukryciu. Naprowadza, chce podzielić się tym unikalnym doświadczeniem i jest tą jedyną drogą właśnie do Ojca. I bardzo zależy Jezusowi, żebyśmy właśnie byli dziećmi Bożymi, żebyśmy naszą godność dzieci Bożych odkryli, aprobowali i pielęgnowali to dziecięstwo Boże. Innym razem Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. O, jakie to ważne, to nam wystarczy. Człowiekowi wystarczy właśnie ta relacja z Ojcem, ze Stwórcą. Pan nieba i ziemi, Stwórca planet, Stwórca Wszechświata. Ale On upodobał sobie ten tytuł Ojca i chce być po prostu naszym Ojcem, czułym, kochającym Ojcem. I Jezus kreśli obraz tego Ojca, opowiadając przypowieść o Synu Marnotrawnym. Jakie czułe serce, jaki wspaniałomyślny. Kreśli obraz Ojca, kiedy mówi o krzewie winnym. Ojciec jest ogrodnikiem, który pielęgnuje krzew, żeby ten przynosił owoc obfitszy. Oczyszcza i pielęgnuje. Trwały i obfity owoc. Ojciec Niebieski jest naszym przyjacielem. Naszym czułym tatusiem, który pragnie tylko i wyłącznie naszego szczęścia i naszego dobra. I takiego Ojca właśnie przynosi Jezus, nie tylko objawia, ale daje nam, toruje nam drogę do Ojca, daje nam Ojca. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Bardzo słusznie zauważył apostoł, że my potrzebujemy do szczęścia właśnie tej ojcowskiej energii, tej ojcowskiej miłości, siły tej relacji, bo w tej relacji z Ojcem właśnie Jezus miał siłę do tej ciężkiej charówki, żeby pokonywać złe duchy, żeby pokonywać trąd, żeby skrzeszać umarłych. To miał siłę właśnie z tych rozmów, z tych spotkań z Ojcem. My nie mamy siły, bo bardzo mało jest modlitwy w naszym życiu. Modlitwa jest pogardzana, wyśmiewana, to pieniędzy nie daje, to takie staroświeckie jest. W samym Kościele, pośród nas jest właśnie taka duża pogarda dla modlitwy. To nawet nie obojętność, często pogarda. Tak nasiąkliśmy tą wzgardą tego świata. A trzeba słuchać bardziej Jezusa, bardziej Boga niż świata. Nie jesteśmy dziećmi świata, nie jesteśmy dziećmi diabła, jesteśmy dziećmi Bożymi. Po to przyszedł Jezus, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, żeby nas na nowo przyprowadzić do Ojca. I nikt nie przychodzi do Boga inaczej niż tylko przez Jezusa. I właśnie Jezus mówi Filipowi, Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Tak bardzo Jezus jest zjednoczony ze swoim Ojcem. I znowuż Jezus też ze wszystkich tytułów, jakie mu są należne, Weźmy litanie do imienia Jezus, litanie do serca Jezusa. Ile tam tytułów, ile imion wspaniałych. Ale Jezus upodobał sobie to jedno, Syn Boży, że On jest Synem Bożym. I potykał się, kłócił się z faryzeuszami uczonymi w Piśmie, że On jest Synem Bożym. I nas wszystkich zaprosił do tego, byśmy byli dziećmi Bożymi. Właśnie naśladować Jezusa to zrozumieć to i upodobać sobie i pielęgnować to, że ja przede wszystkim we wszystkim jestem dzieckiem Boga. Nawet jak mam 70 czy 80 czy 100 lat i siwe włosy, to też potrzebuję właśnie Ojca. Jesteśmy w tym kryzysie, pokolenie właśnie ludzi bez Ojca, bez ojców tych biologicznych, fizycznych i bez ojców duchowych w Kościele. Bo rzadko kto rodzi do nowego życia. Rzadko kto jest takim mistrzem i przewodnikiem i wychowawcą. To jest wielki kryzys. Papież Benedykt uczył, że dojrzałość duchowa właśnie nie polega na niezależności, na coraz większa niezależność. Dojrzałość duchowa polega na coraz większej zależności od Boga. Na coraz większym, może zależność to brzmi tak troszkę negatywnie, to jest takie przylgnięcie, to jest właśnie przyjazna, miłosna relacja. Tak jak właśnie dzieci, to jest bardzo obrazowe, bardzo sugestywne, jak dzieci, które no wyśmienicie czują się ze swymi rodzicami. Jak dziecko, które skacze z radością na kolana i przytula się do serca ojca. To takich obrazów ujmujących, sugestywnych, czułych używa Jezus, aby właśnie nas przekonać. I to jest właśnie pierwsze w naszym życiu. Ta droga dziecięstwa Bożego. Żeby chcieć być dzieckiem. Dziecko jest wdzięczne. Dziecko się cieszy. Dziękuje. Uwielbia. Dziecko właśnie chroni się do rodzica. Przychodzi. Mówi o wszystkim. Buduje tę więź, tę relację. My nie możemy być niemowami, jeżeli chodzi o modlitwę. Nie możemy być po prostu jacyś nieczuli, mieć jakichś kamiennych serc. Nam trzeba właśnie tak jak Jezus przychodzić. No i właśnie żalimy się, skarżymy się, ach, bo nie ma czasu na modlitwę. Zauważmy właśnie, przeczytajmy te pierwsze 4 rozdziały Ewangelii Markowej i zauważmy, że Jezus też nie miał czasu na modlitwę. Harował od świtu do nocy. Ale On właśnie nie oglądał telewizji nocą, modlił się do Ojca. Wstawał przed świtem, modlił się. Napełniał i modlitwa nie była stratą czasu u Jezusa. Nie była nieproduktywna. Modlitwa dawała Jezusowi taką potężną moc, potężną siłę, radość życia, szczęście i moc właśnie służenia. Taki szczęśliwy, pełen miłości idzie i chce wszystkich uszczęśliwiać. I z nami jest podobnie, kiedy rzeczywiście odkrywamy tę drogę dzieciństwa Bożego. Tego uczy nas też święty Józef, którego dzisiaj czcimy. On jest ikoną Boga Ojca. Abyśmy byli dzieci, żebyśmy byli dziećmi Bożymi, tak jak Jezus właśnie, umiłowany Syn Ojca. To jest łaska Chrztu Świętego, to jest to powołanie nasze. A ta druga ścieżka właśnie życia w Duchu Świętym. Jezus w swojej ludzkiej naturze cały jest dziełem Ducha Świętego. Kiedy zadziwiona, zażenowana Maryja słucha tych niesamowitych słów anioła, archanioła Gabriela. Zadziwiona mówi, jak to się stanie, to przecież niemożliwe. I wtedy anioł mówi, Duch Święty stąpi na ciebie. No, moc Najwyższego cię osłoni i to, co się wpocznie i narodzi z ciebie, będzie z Ducha Świętego. To jest dzieło Ducha Świętego. Od samego początku Jezus współpracuje z Duchem Świętym. To Duch Święty jest autorem Jego ludzkiej natury. I widzimy, jak Jezus wzrasta w mądrości i łasce, to znaczy w Duchu Świętym. 12 lat w świątyni błyszczy mądrością, zadziwia wszystkich arcykapłanów uczonych w Piśmie. Skąd to? Gdzie się nauczył? Ale właśnie Duch Święty dał temu 12-letniemu chłopcu taką mądrość. I później widzimy Jezusa w wodach Jordanu, gdzie Duch Święty na Niego zstępuje. I w Duchu Świętym Jezus idzie najpierw na pustynię, aby walczyć z demonami. I zwycięża, bo walczy mocą Ducha Świętego. I potem jest taki w Ewangeliach opisany triumfalny pochód Jezusa przez ziemię palestyńską, gdzie On właśnie wskrzesza umarłych, gdzie rozmnaża żywność, gdzie wypędza złe duchy, oczyszcza trędowatych, czyni liczne cuda i nawet kazania, które głosi, nauka, którą głosi, to jest inna. Izraelici mieli wielką kulturę słowa. Tam głoszono, słuchano słowa, ale Jezus mówił zupełnie inaczej. Mówili, co to za nauka? Z taką mocą, nie widzieliśmy czegoś takiego. I kiedy Jezus głosił te słowa, to też złe duchy uciekały, ludzie byli uzdrawiani. Właśnie wszyscy chcieli Go dotknąć, bo taka była ta potężna moc Ducha. I Jezus tak wędrował w Duchu Świętym, był prowadzony przez Ducha. Zazdrośni faryzeusze mówią, mocą diabła to czynisz, mocą Belzebuba. I wtedy Jezus bronił się i mówi, nie mocą diabła, nie Belzebuba, ale palcem Bożym. A palec Boży symbolizował właśnie Ducha Pańskiego, Ducha Świętego. I dalej właśnie Jezus po ludzku bardzo się bał, odczuwał trwogę przed męką. Mówi, chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję trwogi, zostańcie ze mną, módlcie się. I to właśnie Duch Święty, Duch ofiarnej miłości zawładnął Jezusem, także pokonał ten strach, który w ogrójcu był taki ewidentny. I poszedł właśnie na śmierć. I święty Paweł pisze, że w Duchu Wiecznym, w Duchu Wiecznej ofiarnej miłości Jezus umarł za nas. Co więcej, Jezus sam o tym mówił, bo apostołowie przed Jego męką byli bardzo smutni, strwożeni. I Jezus mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście. Jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie. Jezus robi miejsce, czyni miejsce dla Ducha Świętego. Odchodzi, aby pocieszyciel, inny pocieszyciel mógł przyjść. I właśnie święty Jan powie o tym tak, że pocieszyciel nie był jeszcze dany, bo Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Chodziło o śmierć Jezusa na krzyżu. To jest to uwielbienie Jezusa. I święty Jan zauważa, że kiedy Jezus umierał, to oddał Ducha. Nie chodziło o akt zgonu fizycznego. Chodziło o Ducha Świętego, którego dał Kościołowi. Narodził się Kościół. Zostaliśmy zjednoczeni jako właśnie dzieci jednego Ojca, jako dzieci Boga w Duchu Świętym. I dalej apostoł Paweł uczy, że to Duch Święty wskrzesił Jezusa z martwych. Duch dźwignął Jezusa. I nie kończy się właśnie misja ziemska Jezusa na zmartwychwstaniu nawet. Jezus z nieba posyła Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. I zauważmy ci, tych 12 mężczyzn, oni są zupełnie inni po zesłaniu Ducha Świętego. Nie ma w nich tchórzostwa, nie ma w nich zdrady, nie ma w nich właśnie tej ludzkiej biedy, ale oni idą odważnie jak męczennicy i zdobywają dla Chrystusa i dla Ewangelii cały basen Morza Śródziemnego, cały ówczesny świat. W kilkanaście lat ci wcześniej tchórze, zdrajcy, oni są zupełnie innymi ludźmi, Duch Święty ich przemienił. I oni nauczają o Duchu Świętym, szczególnie święty Paweł mówi właśnie o charyzmatach Ducha Świętego, o darach duchowych, o owocach Ducha. Mówi, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Mówi o tym, że Duch Święty nieustannie modli się w naszych sercach, woła Abba Ojcze. Co to są te dziwne słowa Abba? To jest takie wołanie tatusiu. To jest szczebiot niemowlaka. Abba, tatusiu. To jest duch uczuć synowskich. Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Bożymi. I żeby nam nie było jakoś tak głupio, że jesteśmy adoptowani, to otrzymaliśmy ducha uczuć synowskich, że naprawdę czujemy się jak ryba w wodzie u Boga. Czujemy się u naszego Ojca jak u siebie w domu. Dobrze się czujemy. Doświadczamy właśnie tej miłosnej więzi, relacji. To są te dwie najważniejsze właśnie rzeczy, które chce nam powiedzieć Jezus, do których nas zaprasza. Naśladowanie Jezusa właśnie polega na tym pielęgnowaniu tej tożsamości dziecka Bożego. I trzeba być dumnym, trzeba się chlubić, nie mieć żadnych kompleksów. I tą mentalność przegranych zmienić na mentalność wojowników, rycerzy i zwycięzców. Jest taka książka, którą napisał ojciec Zawada, tutaj karmelita z Rakowieckiej. Duchowość waleczna, bardzo polecam. Zmienić, przepracować duchowość właśnie kompleksów i takich przegranych. Ludzi niskiej samooceny, ludzi po prostu zmanipulowanych pedagogiką wstydu. Przemienić to w mocy Ducha Świętego na duchowość właśnie rycerzy, wojowników. Dokładnie tak, jak się stało z apostołami. ci tchórzliwi, słabi, otępiali mężczyźni, którzy nic nie pamiętali, nic nie rozumieli, a potem zawojowali świat dla Chrystusa, bo przyjęli Ducha Świętego. Na wzór Jezusa nie wymyślili nic nowego. Pożyteczne jest dla was moje odejście, jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie. Jezus zrobił miejsce i zesłał Ducha. I my też, nasze życie chrześcijańskie jest nieustannym napełnianiem się Duchem, jest zdobywaniem Ducha. Jego zadatek, taką jakby sadzonkę, malutką roślinkę, otrzymujemy w sakramencie chrztu. W spowiedzi nawet jest Duch Święty i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. W Eucharystii. Ale zawsze jak się modlimy, uczył nas Jan Paweł II, że zawsze kiedy się modlisz, to zawsze Bóg daje tobie Ducha Świętego. Jak przychodzisz do Ojca na modlitwie, to Ojciec zawsze daje ci Ducha Świętego. To jest najważniejszy owoc modlitwy. I otrzymujemy tego Ducha Świętego, aby być ambasadorami Boga tu na ziemi. Zyskujemy zupełnie nową godność, mamy misję. My mamy być światłem świata i solą ziemi. My mamy zdobywać świat dla Jezusa. Nie leniuchować, nie ukrywać się z bojaźnią i trwogą właśnie w kruchcie kościelnej, nie ukrywać swojej wiary, ale iść i właśnie świadczyć o Jezusie przez pracę, przez wierność obowiązkom stanu, przez takie mężne, bohaterskie cierpienie i przez słowa świadectwa. To jest właśnie dzisiaj bardzo aktualne i nieodzowne. I my musimy wyprzedzić islam dzisiaj w tym głoszeniu Chrystusa, głoszeniu Ewangelii. I wiele, wiele innych zadań. Chciejmy właśnie na nowo w tym czasie paschalnym, świątecznym podjąć właśnie tę godność i tożsamość umiłowanych dzieci Boga żywego i świątyń Ducha Świętego, ludzi pełnych Ducha. Na koniec chciałem oddać głos jednemu z najwybitniejszych teologów żydowskich, Heschelowi. Takie słowa jakże aktualne. Świat przekonał się, że chodzi o Boga. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że poczucie tego, co święte, jest nam równie niezbędne jak światło słońca. Nie może być przyrody bez Ducha, świata bez Biblii, braterstwa bez Ojca, ludzkości bez przywiązania do Boga. Bóg powróci do nas, kiedy będziemy chcieli przyjąć Go do siebie, do naszych banków i fabryk, do kongresu, do klubów, do sal sądowych i komisji parlamentarnych, do domów i do teatrów. Człowiek jest albo obrazem Jego obecności, albo jest uosobieniem bestii. Rzucający się w nieprzyjacielski ogień żołnierze dają świadectwo, że życie nie jest wyłącznie pogonią za przyjemnościami, ale jest służbą, że są rzeczy cenniejsze niż nasze jednostkowe istnienie i że świat nie jest próżnią. Od nas zależy, czy uczynimy go ołtarzem Boga, czy też zaludnią go demony. Nie ma w nim miejsca na neutralność. Jesteśmy albo sługami tego, co święte, albo niewolnikami zła. Oby bluźnierstwo naszych czasów nie stało się skandalem na wieki. Oby przyszłe pokolenia nie znienawidziły nas za to, że nie ustrzegliśmy i nie przechowaliśmy tego, co prorocy, święci, męczennicy i studiujący Pismo stworzyli przez tysiące lat. Apostołowie siły i przemocy pokazali, że są doskonali w czynieniu zła. Pokażmy, że potrafimy być równie doskonali w dobru. Przetrwamy, jeśli w biurach, domach, w kongresie i w klubach będziemy tak doskonali i gotowi do poświęceń, jak nasi żołnierze na polu walki. Jak nasi żołnierze na polu walki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.